Zacznę może od naszej właśnie modlitwy i ostatniego wezwania, który nasz brat przeczytał. Jak pamiętamy, modliliśmy się w ostatnim wezwaniu o to, aby grupa 33 w centrum miała Jezusa Chrystusa. I ta prośba, to wezwanie jest bardzo spójne z tym, czym się chcę teraz z wami podzielić, kilkoma refleksjami. A Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle wam w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Połączmy te słowa z Ewangelii świętego Jana ze słowami świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian 12:3, gdzie czytamy: Nikt nie może powiedzieć, bez pomocy Ducha Świętego Panem jest Jezus. Duch Święty przypomni, nauczy nas wszystkiego i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Rola Ducha Świętego jest niezastąpiona. Wspólnota, każda wspólnota międzyludzka, co więcej, każdy człowiek indywidualnie, jeśli nie ma wsparcia Ducha Świętego, gdyby nie miał wsparcia Ducha Świętego, to byłby, tak jak apostołowie po śmierci Pana Jezusa, również po zmartwychwstaniu, zamknięty w swoim wieczerniku. Nawet po zmartwychwstaniu bylibyśmy pozamykani w różnych niewolach. Od materialnych, przez emocjonalne, przez intelektualne, po duchowe niewole. Bez Ducha Świętego wszyscy żylibyśmy w dramatycznych niewolach. Czego nas Duch Święty chce nauczyć? Tylko jednego. Jezusa Chrystusa. Jeśli w jakiejkolwiek wspólnocie przyjaciół, znajomych, małżeńskiej, zakonnej, kapłańskiej, każdy z członków nie otwiera się na Ducha Świętego, to znaczy, że ta wspólnota idzie w ruinę. Jeśli się otwiera, to znaczy, że ta wspólnota otwiera się na życie, na światło, na pocieszenie. Bez pomocy Ducha Świętego nie możemy powiedzieć: Panem jest Jezus. To znaczy, nie możemy Jezusa naśladować. Nie możemy życiem powiedzieć, że jestem alter Christus. Oczywiście rozumiemy, że tu nie chodzi o werbalne powiedzenie: Panem jest Jezus, ale o egzystencjalne powiedzenie, że moim Panem jest Jezus. Tak jak kilka dni temu czytaliśmy w pierwszym czytaniu o tych siedmiu synach dzielnych wraz z matką. Oni życiem powiedzieli, że ich Panem jest Bóg. Ta, która była napełniona bez granic Duchem Świętym, czyli Maryja, za niedługo będziemy celebrować tę wielką uroczystość niepokalanego poczęcia, najpełniej przyjęła w swoim życiu Jezusa i przyjęła z pomocą Ducha Świętego. Jak to się stanie, skoro nie znam męża? Duch Święty pomoże ci przyjąć Zbawiciela dla ciebie i dla całej ludzkości. Wspominam o Maryi, ponieważ w praktyce, do tego wrócę jeszcze na sam koniec, ta prośba, to wołanie o Ducha Świętego najskuteczniejsza jest I to wołanie jest najskuteczniejsze właśnie przez Maryję. Nie ma skuteczniejszego wołania o Ducha Świętego aniżeli przez Maryję. A musimy wołać o Ducha Świętego, bo bez Niego nie potrafimy żyć. Bo jeśli nie naśladujemy Jezusa, to nie żyjemy. Bo bez pomocy Ducha Świętego nie możemy powiedzieć, że moim Panem jest Jezus. A chcemy tak powiedzieć, żeby mieć życie wieczne. Beze mnie nic uczynić nie możecie, mówi Jezus. Czego zatem uczy nas Jezus, do którego prowadzi nas Maryja? Nie wiem, czy wiecie, jaka jest najprostsza prośba do Maryi o Ducha Jezusowego, o Ducha Świętego, o to, żeby nas Maryja uczyła Jezusa w Duchu Świętym. Najprostsza prośba, bardzo nam znana. Już nawet dzieciom w przedszkolu ta modlitwa jest znana. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, łaski pełna, Pan z Tobą. W centrum tej modlitwy znajduje się Jezus. I prosimy właśnie Maryję w tej modlitwie, z nią o Ducha Świętego, żeby nas nauczyła żyć kimś, kto jest w centrum tej modlitwy maryjnej. I żeby pomogła nam żyć Jezusem aż do śmierci, aż do tego przejścia triumfującego, tak jak Jezus, żeby być w domu Ojca. I teraz skorzystam z metody świętego Ignacego, patrona wszelkich rekolekcji, wszelkich skupień, wszelkich konferencji też chociażby takich jak ta, wszelkich przeżyć duchowych, który mówi, że nasza relacja z Jezusem i szerzej z całą Trójcą Przenajświętszą polega na przyjęciu i odpowiedzi. Bardzo pięknie wybrzmiały te wezwania i bardzo pięknie ksiądz podczas homilii powiedział o konieczności służenia, służyć. Święty Ignacy używa tego czasownika jako jednego z trzech do określenia formy relacji. Kto z Państwa był na rekolekcjach ignacjańskich? Ręka do góry. Ci Państwo mogliby tu przyjść, ci z Was mogliby tu przyjść, gdzie teraz stoję, i powiedzieć więcej pewnie ode mnie. Otóż zostaliśmy stworzeni takim telegraficznym skrótem. Zatoczę horyzont, żeby później powiedzieć dwa słowa o szczegółach. Zostaliśmy stworzeni według naszego katechizmu, i tak samo było w czasach Ignacego, czyli w XVI wieku, do żywej relacji z Bogiem. To jest nasz cel podstawowy, o którym bardzo zapominamy, i na tym polega dramatyczny paradoks. My nie zostaliśmy stworzeni, żeby być księdzem, żoną, rodzić dzieci, mieć rodzinę, nie wiem, jakiś zawód i tak dalej. Nie po to nas Pan Bóg stworzył. To są wszystko okoliczności zasadniczego naszego celu życiowego, a mianowicie relacji z Bogiem. To jest nasze podstawowe, główne powołanie. Jedni je realizują jako ksiądz, drudzy jako osoba samotna, jeszcze inni jako żona, mąż i tak dalej. Tamte wszystkie tak zwane powołania to są okoliczności zasadniczego powołania, które nie kończy się po iluś tam latach albo tu na ziemi, które trwa wiecznie. Nasze zasadnicze powołanie, do którego Bóg nas w ogóle stworzył i przeznaczył na wieki, to jest relacja z Nim. Wzorem takiej relacji mamy w relacjach trzech osób boskich. Bóg nas stworzył do takich relacji z Bogiem, ze sobą, jakie mają trzy osoby boskie ze sobą. I dlatego Jezus staje się człowiekiem, żeby nam pomóc wejść jako osoba czwarta do tej relacji trzech osób boskich. I ta relacja, mówi święty Ignacy, uczenie się tego powołania podstawowego metodycznie, bo my musimy mieć metodę. Dziecko, zanim dowie się, że jest cztery, to najpierw poznaje dwa. i powiedzą mu w szkole, że 2 dodać 2 jest 4. To jest metoda. My w życiu duchowym musimy mieć metodę, bo inaczej chodzimy jak po omacku. Dotykamy różnych części mozaiki, zachwycamy się, ale nie zachwycamy się jeszcze większym pięknem, które widać z daleka. A widzieć z daleka znaczy widzieć przede wszystkim cel. Po co to wszystko? Otóż cel jest tylko jeden, niezmienny. Mieć żywą relację z Bogiem. I ta relacja metodycznie, teraz mówię o metodzie, polega na przyjęciu i na odpowiedzi. W takiej kolejności. To znaczy, że metodycznie, codziennie musimy się wysilać, to jest konkretne ćwiczenie duchowe, żeby widzieć, co Bóg mi daje, to jest pierwsza czynność, pierwszy wysiłek, i żeby wtedy posłuchać serca przepełnionego Bożą dobrocią i miłością, w jaki sposób ono chce odpowiedzieć Panu Bogu. I tu w odpowiedzi jest tak zwana służba. Ale nie ma służby, jeśli wcześniej nie widzimy służby Bożą wobec nas. Otóż służba Boga wobec nas nas uprzedza. To dzięki tej służbie w ogóleśmy zaistnieli. Bo to nie my stworzyliśmy Boga, tylko Bóg nas stworzył. A więc naszym w ogóle pierwszym doświadczeniem, absolutnie pierwszym, jest doświadczenie przyjęcia od Boga. Naszego życia, daru innych stworzeń, daru zbawienia, darów poszczególnych talentów, darów przyjaźni z Jezusem, ze wspólnotą, z innymi i tak dalej. Mamy miliony różnych darów do przyjęcia. Gdybyśmy byli bez grzechu pierworodnego, to z widzeniem tej wielości darów i z przyjmowaniem ich nie byłoby trudności. Ale jesteśmy po grzechu pierworodnym i wcale, paradoksalnie właśnie, wcale nie jest tak łatwo przyjmować Boże dary. Tym bardziej, że zły duch robi wszystko, żeby ich nie widzieć, a jeśli ich widzimy, a jeśli je widzimy, to żeby przyjmować częściowo, a nie w całości. Na przykład, zacznijmy od daru stworzenia. Cały świat stworzony, drugi człowiek, przyroda ożywiona, nieożywiona, świat zwierząt, roślin i tak dalej. Na każdym wręcz kroku korzystamy z darów w porządku stworzenia. Nawet o tym nie wiedząc, nie uświadamiając sobie. Teraz na przykład siedzimy na ławkach. Te ławki musiał ktoś zrobić. Ale żeby zrobić to musiał z czego? Pan Bóg musiał postwarzać drzewa. Temu człowiekowi musiał dać talent. Jeszcze innemu talent zrobienia maszyn, żeby też sprzęty porobiły. Jeszcze innych ludzi musiał postwarzać i dać im pragnienie, talent, żeby tu przynieśli. To samo dotyczy ubrań, to samo dotyczy powietrza, którym oddychamy. Ale o wiele większymi darami niż te dary w porządku stworzenia są dary w porządku zbawienia, w których przed chwilą uczestniczyliśmy. O czym śpiewamy w egzultecie na Wielkanoc. Cóż by nam przyszło z daru życia, choć te dary są niezliczone wręcz, gdybyśmy nie zostali odkupieni. I tego daru doświadczamy w spowiedzi. Czy my idąc do spowiedzi mamy świadomość, że idziemy po dar? Czy raczej skupieni jesteśmy na sobie i co najwyżej się modlimy, żeby tam ksiądz nie wszystko słyszał? Albo żeby nie za bardzo krzyczał? Mamy dar, to jest kolejny dar, przyjaźni z Jezusem. I tu przykładem dla nas są święci. Siostra Faustyna, która bezgranicznie miłowała Jezusa i kiedy Pan Jezus ją zapytał, czy chciałabyś mi pomóc w zbawianiu świata? Czy chciałabyś mi ulżyć w moim cierpieniu? Tak. No to co wybierzasz? Współcierpieć, czyli cierpieć tu za życia, czy cierpieć w czystcu? I tu chcę. Zobaczmy, jak wyraża się dar przyjaźni. Do jakich gestów jest zdolny człowiek, który doświadcza miłości, przyjaźni z Bogiem. Otóż uczenie się tej sztuki przyjmowania ma trzy poziomy. Najpierw to jest poziom intelektualny. I tu nie trzeba wielkich natchnień, wielkich zachwytów. Tu musi być czysta matematyka, czysty racjonalizm. Od rana do wieczora powinniśmy umieć wyliczyć różne dary na rozum, nie na emocje, na rozum, co Pan Bóg mi dzisiaj dał. To jest konsekwencja logiki rozumu oświeconego wiarą. Bo jeśli Bóg nieustannie mi daje, to rozumiemy, jaką jest ignorancją niewidzenie tego. Pięknie ksiądz zapowiedział 6 lutego, Mikołaja. Bóg nieustannie nam robi Mikołaja, świętego Mikołaja. 24 godziny na dobę. Dobrze, że przynajmniej raz w roku się zatrzymujemy nad tym. Ale tak naprawdę świętego Mikołaja mamy 24 godziny na dobę przez cały okrągły rok i całe nasze życie. A w wieczności będzie jeszcze lepszy Mikołaj. Rozumiemy, jaką jest wielką ignorancją niewidzenie Bożych darów i niewysilanie się, świadome wysilanie się, żeby je widzieć. Dlatego święty Ignacy mówi, że największym grzechem jest grzech niewdzięczności wobec Boga. Często on wypływa z ignorancji naszej, z niewiedzy, z zaniedbań. Kto jest najlepszym wzorem wdzięczności, czyli widzenia Bożych darów? Znowu Matka Najświętsza. Gdzie to widzimy? Chociażby w Fiat, gdzie Matka Najświętsza mówi: wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Czy ja widzę, co mi Wszechmocny zrobił w dotychczasowym moim życiu? A Dawid, który jest nasycony latami życia, przeczytajmy sobie dzisiaj wieczorem psalm, chociażby 103, pierwsze 4 wersety. Napominam Cię, duszo moja, nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Dawid nie mówi, nie przestawaj odczuwać. Najpierw mówi, nie zapominaj. To jest poziom intelektualny, racjonalny. On odpuścił wszystkie Twoje grzechy. On leczy wszystkie Twoje niemoce. On wieńczy Cię łaską i zmiłowaniem. On Twoje dni nasyca dobrami. To jest pierwsza czynność duchowa. Niemowlę nie myśli o tym, żeby się zająć rodzicami. Nawet sobie nie zdaje sprawy, że są słabi albo chorują. Niemowlę myśli o tym, żeby w brzuszku było pełno. Jego instynkty myślą o tym, żeby się nasycać. Ale kiedy w sposób właściwy nasyca się i materialnie, i emocjonalnie, to później na starość będzie silny, żeby się zająć starszymi rodzicami. I się im poświęci 24 na dobę. Z tego się bierze później siła do odpowiedzi. Jeśli odpowiedzi nie ma, czyli jeśli służby nie ma, bardzo dziękuję jeszcze raz dzisiejszemu kaznodziei, jeśli nie ma służby, to nie ma co tupać ze złości i, prawda, wolontarystycznie się wysilać. Nie, no jednak służba musi być, prawda. To nic nie da. Jeśli służby nie ma, to znaczy, że wcześniej nie ma przyjęcia. Bo służba to jest odpowiedź. Służba to jest dar z siebie jako odpowiedź na wcześniej przyjęty dar. Jeśli żona nigdy nie widziała męża, to jak mu powie, że cię nie opuszczasz do śmierci? Najpierw go musi widzieć, ocenić, że jest więcej plusów niż minusów, poczuć coś i dopiero później mówi i daje ci z siebie dar na całe życie i że cię nie opuszczasz do śmierci. Zobaczmy, jakie to jest proste i logiczne. Otóż życie duchowe najpierw polega na sztuce przyjmowania od Boga. Dlatego święty Ignacy nie zwalniał z takiej refleksji właśnie, z patrzenia na cel, nawet chorych. Bo nawet na łożu boleści, na łożu śmierci mogę Bogu podziękować, że daje mi wytrwanie i łaskę łączenia się z Nim, który też umierał na krzyżu. To jest też łaska do przyjęcia wtedy. I wtedy też przyjmuję. I dlatego Ignacy mówił do chorych, jezuitów, żeby pocieszali tych, którzy przychodzą ich odwiedzać. To się wydaje jakieś nieludzkie. Żeby rozweselali i pocieszali tych, którzy przychodzą ich odwiedzać jako chorych. Bo jeśli on wcześniej napełni się mocą Bożą, to jest w stanie tę moc przekazać w takiej czy innej formie. I dlatego potrzebujemy Ducha Świętego, bo bez pomocy Ducha Świętego nie potrafimy przyjmować, a tym bardziej bez pomocy Ducha Świętego nie potrafimy dawać. Nie potrafimy powiedzieć: Panem jest Jezus. Święty Ignacy w pewnym momencie ćwiczeń mówi, że prawdziwy Jezus, i to mówi za świętym Pawłem, to Jezus posłuszny Ojcu, to jest pierwsza charakterystyka. Dwa, Jezus pragnący zniewagi wzgard, przed chwilą mówiliśmy na mszy świętej, dobrowolnie wydał się na mękę, a nie, że go przymuszono. Jezus pokorny, czyli kochający. I te trzy charakterystyki, Jezus posłuszny, czyli służący Ojcu, Jezus pragnący zniewagi wzgard, żeby demonowi zadać kłam, że tylko ten, który ma i dominuje, może żyć. Dlatego Jezus wybrał odwrotną filozofię. Nie skorzystał ze sposobności, jak czytamy w liście do Filipian, ale uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Żeby pokazać demonowi, że może być uległy Ojcu, nie mając nic. A natomiast demona mówi: ty cokolwiek możesz dać, jak będziesz wcześniej miał. Możesz, prawda, być szczęśliwy, tylko posiadając. I trzecia charakterystyka: Jezus kochający. Ale te trzy charakterystyki Jezusa potrafimy realizować w naszym życiu, jeśli wcześniej przyjmiemy również od Jezusa zdolność łączenia się z darami Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Wszystko przekazał mi mój Ojciec. Jezus w tej logice, o której teraz mówimy, nie mógłby powiedzieć: Ojcze, wszystko Ci daję. W ręce Twoje powierzam ducha mego. Gdyby wcześniej wszystkiego od Ojca nie przyjął. Dlatego chcielibyśmy również tę naszą wspólnotę, tę grupę 33, rozpoznawać jako miejsce uczenia się Jezusa. Jezus się wcielił. Bóg w Jezusie się wcielił, to znaczy On jest bardzo konkretny. Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Jest również w tej wspólnocie. Możemy odczytywać siebie jako dar Boży dla siebie. W ten sposób najpierw zobaczmy na siebie. Jako Boży dar dla nas, dla mnie. A jeśli kogoś moje emocje nie lubią, bo może tak być, nasze uczucia mają do tego prawo, bo one są same w sobie amoralne. Jeśli nasze emocje kogoś nie lubią albo jest mi niewygodne, to jaki mam wtedy dar do przyjęcia? Dar cierpliwości. Dar znoszenia bliźniego. To jest wielki dar. A my często ten dar, prawda, wyrzucamy w postaci modlitwy za tego biedaka, żeby się nawrócił, żeby mi było wygodniej. No i dar sobie pójdzie wtedy. A modlitwa nie będzie wysłuchana. Dlaczego? Modlicie się i nie otrzymujecie, bo się źle modlicie. Bo modlicie się wtedy: bądź wola moja. A pierwszym napisem na charakterystyce Jezusa jest: bądź wola twoja, a nie moja. Rozumiemy, że nawet trudne sytuacje są dla nas okazją do przyjęcia daru, który jest w tych trudnych sytuacjach. Prośmy więc Matkę Najświętszą, żeby pomogła nam przyjąć Ducha Świętego, bo Duch Święty, tak jak jej, pomoże zobaczyć wielkie rzeczy, które czyni dla nas Jezus, i Duch Święty, tak jak jej, pomoże powiedzieć fiat, czyli odpowiedzieć: bądź wola Twoja. A wtedy nasze życie nabiera sensu, głębszego blasku, bo to jest nasze najważniejsze powołanie. Być w relacji, a ta relacja polega na przyjęciu i odpowiedzi. To jest najważniejszy uniwersytet świata. Nie ma ważniejszej rzeczy na tym świecie. Jeśli idziemy do pracy, to po to, żeby pracować. Ale są rzeczy o większe, o wiele ważniejsze, żeby żyć, żeby mieć pensję, zarobić, prawda, jakoś się ubrać. Ale są rzeczy o wiele ważniejsze. Co dzisiaj Pan Bóg mi dał? Oczywiście demon robi nam taką katechezkę: a nic ci nie dał, to, że dożyłeś do wieczora, padasz ze zmęczenia, prawda? Przeżegnaj się i idź spać. Nie ruszę się, dopóki mi nie pokażesz choćby jednej rzeczy, którą mi dzisiaj dobrą dałeś. Panie Jezu, pokaż mi, jak mnie dzisiaj kochałeś. Co Ty dla mnie dzisiaj zrobiłeś? Bez takiego pytania, bez odpowiedzi na to pytanie, dzień jest stracony. Z punktu widzenia celowości naszego życia. Dziękujmy Bogu za Maryję i prośmy w tej pięknej, prostej, jakże umiłowanej modlitwie przez naszego świętego Jana Pawła II. Prośmy Matkę Najświętszą właśnie, żeby nam pomogła widzieć Jezusa, który wszystko otrzymał i który wszystko ofiarował, który wszystko dał. A wtedy nasze życie będzie właśnie Alter Christus.